Gościem naszego programu jest Tomasz Rzepecki, psychoterapeuta. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Kiedy jestem skłonna mówić o kimś mój bliski?
Bliskość może się kojarzyć zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Ale o bliskości takiej pozytywnej to myślimy o kimś, kto jest przy mnie i sprawia, że ja czuję się bezpiecznie, dobrze, czuję się na swoim miejscu. To jest ktoś, kto pomaga mi w pełni żyć. Natomiast w negatywny sposób może być też ktoś mi bliski, który sprawił czy sprawia mi taki ból, zadał mi taki cios czy ranę, o której chciałbym nie pamiętać, chciałbym zapomnieć, chciałbym nawet wybaczyć. Natomiast ta pamięć czy to myślenie o tym jest mi tak samo bliskie jak w sytuacji tej osoby, z którą mam pozytywne myśli, bliskości.
Zarówno myśli czy powroty do sytuacji, gdy czyjaś obecność sprawia, że żyje mi się lepiej, piękniej, pełniej, jak i ta sytuacja, gdy czuję się poobijany, potłuczony obecnością drugiej osoby, zarówno jedna, jak i druga ta przestrzeń, to jest jakieś zawsze pole do działania. W przypadku tych dobrych, pozytywnych myśli, tak to określę, no to chcę się to pielęgnować, żeby się nie popsuło. Może najpierw przy tym się zatrzymajmy. Od myśli do działań, no bo musi w pewnym momencie nastąpić ten przełom. Co można robić, żeby ta bliskość była bliskością, żeby nas cieszyła, budowała?
To jak pani mówi, to pierwsze skojarzenie mam takie z codziennością, że ta codzienność, która nas otacza, kształtuje, która pokazuje różne obszary naszego życia i nasze takie dobre momenty i takie słabsze, to jest miejsce, w którym my tej bliskości mamy dać przestrzeń. Czyli zarówno przez bliskość rozumiem takie pozytywne rzeczy, jak dawanie komuś obecności, rady, wsparcia, żeby po prostu było mi lepiej. Natomiast w sytuacji, kiedy jest mi trudno, czy ta osoba mi sprawia jakąś trudność, to jest to też jakaś forma takiego bycia przy sobie w zależności od sytuacji, w której my się znajdujemy. Czyli przede wszystkim myślę, że słuchanie siebie, słuchanie swoich potrzeb, pamiętanie o tym, że każdy z nas pochodzi z jakiegoś domu, z jakimś doświadczeniem wchodzi w życie i musimy być uważni na tą jego kruchość i wrażliwość. Musimy być uważni na to, co ktoś potrzebuje, jak blisko mogę z daną osobą być, jak z kimś rozmawiać, o czym nie rozmawiać, jak mu towarzyszyć w życiu.
To jest część tej przestrzeni, w której przebywamy i odnajdujemy się razem z tą bliską mi osobą, ale tej przestrzeni w pojedynkę nie wypełnimy pomysłami, inspiracjami i działaniem. Moje chce, moje zależy mi, no to nie wszystko. Musi być jeszcze z drugiej strony, od tej drugiej osoby jakiś impuls. Nie zawsze się w pół drogi spotykamy. Czasem ktoś musi krok naprzód poczynić.
Tak, ale jedna strona nie może ciągle ten krok do przodu robić. I to jest takie ważne doświadczenie i trzeba też o tym bardzo często przypominać, że potrzeby, jakie mają dwie strony, muszą być, użyję tego słowa, porówno rozdawane. W sensie, jeżeli ja daję komuś coś, to też osoba, która to otrzymuje, musi mieć świadomość, że też musi coś dać. To jest odpowiadanie bardziej na potrzeby drugiej strony. Czyli ja muszę pamiętać, że jeżeli otrzymuję jakąś swoją potrzebę, ktoś mnie widzi, ktoś jest na mnie uważny, ktoś słyszy mój trud, słyszy moją radość, wspiera mnie, chwali mnie, dziękuje mi, że jestem, mówi, że mnie kocha. Tak samo ja to muszę robić w stosunku do drugiej osoby, bo to musi iść w parze.
Mówił pan, że ta stopniowalność, tak to określę, budowania bliskości, relacji, dobrze by było, jeśli byłaby porównywalna, ale sytuacja na przykład taka. Dzieci na studiach, rodzice w innym mieście zostają, albo rodzice już są w wieku sędziwym, albo zbliżającym się tam do pewnego pułapu, a dorosłe dzieci też już gdzieś w innych miastach, jak to się mówi, każdy swoim życiem żyje i jest taka myśl, jeśli ja nie zadzwonię, jeśli ja nie napiszę, nie dopytam, no to on, ona się nie odezwie. No i potem się czasem takie niedosyty, takie boleści mogą robić. No tutaj by się wydawało, że pierwsza myśl, oj, to tutaj nie mamy równowagi.
Dwa takie obszary wiekowe pani wymieniła, bo czym innym jest opuszczanie, czy bycie dzieckiem i bycie w domu w relacji z rodzicami i bycie osobą dorosłą, która opuszcza gniazdo. I teraz to wszystko zależy od tego, jak my jesteśmy też wychowywani i też nieodciętej pępowinie mówimy. Czyli może być taka sytuacja, że to, co pani podaje jako przykład, że jak ja się nie odezwę, to syn nie zadzwoni, może być bardziej o tym, że matka sobie nie radzi z wypuszczeniem syna w dorosłe życie i ciągle takimi metodami takiego emocjonalnego trochę szantażu i żalu wypomina synowi, że jak nie zadzwoni, to znaczy, że nie kocha, że nie lubi, że nie zależy mu, nie interesuje się, prawda? To są bardzo często takie przykłady takiego ciągnięcia za uszy, żeby jeszcze mieć ten kontakt. To, co wcale nie oznacza, że dziecko się nie interesuje rodzicem, tylko nie odpowiada na te potrzeby wtedy, kiedy matka właśnie ma taką potrzebę. I zamiast zadzwonić i powiedzieć, synu, stęskniłam się, co u ciebie słychać, jak się masz, to rozpoczynamy takimi słowami wyrzutu, czemu nie zadzwoniłeś, prawda? To od razu sprawia, że ktoś za bardzo nie chce kontynuować rozmowy i chce uciec od takiej matczynej uwagi. Natomiast w przypadku bycia dzieckiem mniejszym, no to myślę, że to jest bardziej wyraźne tutaj. Ta relacja, która jest w dwie strony dawana, jest jakby bardziej taka widoczna, którą nie trzeba nazywać, ale można ją pokazać. Czyli jeżeli mamy małe dziecko, oto mama jak potrzebuje, to się przytuli, dziecko jak potrzebuje, to się też przytuli. Jest to bardziej takie, mamy większe pole manewru w pokazywaniu tej bliskości niż w sytuacji, kiedy jesteśmy dorosłymi ludźmi. Często albo bardzo często potrzebujemy do okazania sobie bliskości jako ludzie dorośli słów, bo gestów nie zawsze możemy, zwłaszcza, że dzielą nas kilometry, ale słowa są bardzo ważne, podtrzymywanie tego, co było kiedyś w gestach, czyli nazywanie tego, wspominanie, przypominanie, mówienie sobie, jak jesteśmy ważni dla siebie, jak istotne rzeczy nam ktoś zrobił w życiu, jak to niesie mnie przez życie. Myślę, że to w tej perspektywie każdy rodzic od dziecka potrzebuje usłyszeć.